Minął miesiąc. Jakie wydarzenia były w nim najważniejsze? Ja widzę dwa. Jedno w Polsce, drugie za granicą. Najważniejszym wydarzeniem krajowym w lipcu była moim zdaniem ta 17. pielgrzymka rodziny Radia Maria na Jasną Górę. Bo nie dajmy się tu zwieść pozorom, temu zafałszowanemu obrazowi wydarzeń, jaki starają się narzucać media, całkowicie zdeformowanemu w proporcjach i w kolorach. Jeden przykład. Jak wiemy, w niedzielę 12 lipca zebrało się na Jasnej Górze w zbożnym celu kilkaset tysięcy ludzi z całej Polski, a niektórzy przyjechali ze świata. Toż to było wydarzenie już samo w sobie pierwszej rangi. Wielkość tego zgromadzenia. I to na skalę europejską. A w tęże niedzielę, 12 lipca wieczorem, pierwszy program telewizji polskiej w swoim głównym wydaniu wiadomości dnia ani słowem o tej pielgrzymce nie wspomniał. Informował za to w tym samym wydaniu dziennika. I to jest autentyczne. O jakimś jegomościu, któremu wpadła do jeziora, nieznanemu zupełnie, wpadła do jeziora pełna torba z ogórkami czy tam z czymś i z tego wynikły jakieś kłopoty. To była dla telewizji polskiej wiadomość ważniejsza niż ta pielgrzymka. Przemilczeć! Albo jak mówią Niemcy, zamilczeć na śmierć. Totschweigen. To jest jedna metoda walki libertyńskiego lewactwa i jego usłużnych medialnych podręcznych. Na to właśnie jest im tak potrzebny monopol medialny, który Radio Maria im psuje. A drugą ich metodą to oczernić przeciwnika, kłamliwie przeinaczyć jego sprawy już w samym opisie. I to znowu przykład. Na spotkanie to jasnogórskie 12 lipca przybył także pewien franciszkanin czarnej rasy, Murzyn. Brat Maria Michał Kosiega, arcysympatyczny zresztą, z Togo. To była dawna kolonia francuska, państwo może pamiętają. Dzisiaj to się nazywa Burkina Faso. Otóż przedstawiając zebranym tamtej rzeszy tak niezwykłego uczestnika pielgrzymki, ojciec dyrektor zrobił żartem aluzję do jego ciemnej karnacji, aluzję dobrze się zresztą mieszczącą w nastroju chwili, jaki tam panował. I oto natychmiast znaleźli się opiekuni kwaśnych jabłek. To rasizm! Wrzasnęli. Do kryminału! Afrykanów obraża. Idiotyzm tego sztucznego oburzenia i ta sztuczna nagonka medialna mogłyby tylko rozśmieszać, gdyby nie nikczemność, która z nich wyziera. Nikczemność i złość. A skąd taka złość? Stąd, że 17. pielgrzymka okazała się ogromnym sukcesem. Ujawniła się w niej naocznie siła chrześcijaństwa w Polsce, a także skuteczność tych form duszpasterstwa i tych form społecznej samoorganizacji, jakie w rodzinie Radia Maryja przez 18 lat udało się wypracować. Mówię tu o samoorganizacji, bo sukces pielgrzymki, tak zresztą jak i poprzednich naturalnie, był wspólnym dziełem wszystkich na niej obecnych. Wszystkich, co przybyli. Wszyscy nań pracowali i wszystkich tak samo on cieszył. Jako ich rękami tak to odczuwałem budowane dzieło Boże. Po mszy świętej ten czarny brat Maria Michał podszedł do mnie zresztą porozmawiać, bo skądś umie po polsku i to jak na Togańczyka wcale nieźle. Był tak zachwycony panującą na pielgrzymce atmosferą, że na koniec obcałowaliśmy się z nim po polsku z Lubelczówki. Nie było w nim oczywiście najmniejszego cienia, urazy, bo i o co. Widać było, że czuł się tam wśród nas Polaków członkiem jednej wielkiej rzymskokatolickiej wspólnoty. Ale lewaków widok tej żywej wspólnoty doprowadza do szału. A to najlepszy dowód, że jesteśmy na dobrej drodze. Chcę jeszcze dodać słowo na temat tej pielgrzymkowej samoorganizacji, o której wspomniałem, i to na jej najniższym szczeblu. Tym parafialnym. O górnym szczeblu nie mówię, bo to ceniam jak najbardziej, ale to temat zbyt ważny, by go poruszać mimochodem, może przy innej okazji. Otóż przez ten dolny szczebel, przez który rozumiem właśnie szczebel parafialny i organizatorów i organizatorki z tego właśnie szczebla. Zrobiłem to sobie takie małe szacunkowe obliczenie. Na pielgrzymkę przybyło kilkaset tysięcy osób. Przybywali przeważnie, jak Państwo pamiętają, grupami. Nie wiem, po ile średnio, powiedzmy po kilkadziesiąt osób. Jeżeli teraz te kilkaset tysięcy podzielimy przez kilkadziesiąt osób na grupę, to nam to da, tak grubo szacując, około 10 tysięcy grup, jakie tam przybyły. A każda taka grupa musiała mieć swoją organizatorkę albo swojego organizatora. Bo nic nie organizuje się samo. A zatem na tym dolnym szczeblu nad dobrą organizacją pielgrzymki i nad jej sukcesem pracowało 10 tysięcy organizatorek i organizatorów. Kadrowy trzon rodziny Radio Maryja, powiedziałbym. Otóż stworzenie tak potężnej kadry i to całkowicie poza aparatem państwowym i poza wszelkimi państwowymi pieniędzmi. Zdaje mi się osiągnięciem wręcz fantastycznym. Tu się rodzi przecież na naszych oczach jakaś nowa postać społecznej samoorganizacji. I to rodzi się w łonie Kościoła powszechnego. Z niego wychodzi. Doceńmy, proszę Państwa, te 10 tysięcy ofiarnych organizatorek i organizatorów, bo bez ich mrówczej pracy to by się tak nie udało. A to jest praca ciężka i niewdzięczna. Jak mówi nasz lud, praca, co zjada nerwy. Wie to dobrze każdy, kto kiedykolwiek próbował coś organizować. Ja też coś próbowałem i też wiem. Powiedziałbym wręcz, i chyba pan profesor i ojciec się ze mną zgodzą i państwo się chyba zgodzą, powiedziałbym wręcz, że żadna w ogóle praca czy działalność tak nie zjada nerwów, jak wysiłek organizatora. A oni, te 10 000, ten wysiłek dobrowolnie podjęli, bezinteresownie, tylko na chwałę Bożą, ad majorem Dei Gloriam. I znalazło się ich tak wielu. Czy to nie jest coś nadzwyczajnego? Moherowe berety pokazały, co potrafią. Dlatego mówię, to było w lipcu, moim zdaniem, w Polsce wydarzenie najważniejsze. Mawia się dziś wiele o kapitale ludzkim. Takie jest niemądre określenie. Ale gdzie jak gdzie, tu byłoby ono nawet na miejscu. Rodzina Radia Maryja to jest taki kapitał. Ona ten kapitał gromadzi i stanowi. I ten kapitał już procentuje. Nie dajmy go zmarnować. A drugim z dwóch głównych wydarzeń minionego miesiąca, wedle mojej oceny, było coś, o czym pan profesor nie wspomniał, ale może właśnie dlatego, że miał pan tylko skrócony tak bardzo czas. Tym drugim wydarzeniem był wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, Bundesverfassungsgericht, to się u nich nazywa, z 30 czerwca, oczekiwany z napięciem. Wyrok dotyczy, jak wiadomo, ratyfikacji przez Niemcy traktatu lizbońskiego, tego płodu lewackiej międzynarodówki, w treści i zamyśle ograniczającego jeszcze dalej suwerenność narodów Europy i samoistność ich kultur. Otóż niemieccy sędziowie orzekli w efekcie tak. Czy mamy przyjąć traktat lizboński? Ależ owszem, z miłą chęcią, ale na naszych warunkach, nie na brukselskich. To znaczy, najpierw musimy poprawić nasze niemieckie ustawy tak, by zawarować w nich, że żadne prawo unijne nie będzie u nas w Niemczech obowiązywało, jeżeli okaże się niezgodne z naszą konstytucją. A czy coś jest z naszą konstytucją zgodne, czy nie jest zgodne, o tym znowu rozstrzygamy my sami, Niemcy, a nie żaden europejski pseudoparlament, ani tym bardziej jakiś urzędnik z Brukseli. Nie wiem, czy się pan profesor i ojciec ze mną zgodzą, ale ja mogę tu tylko zawołać: brawo Niemcy! Brawo Niemcy! Ich sędziowie pokazali Europie, co to znaczy mieć poczucie swojej godności narodowej i strzec swojej niepodległości. A u nas co? Nasi tak zwani konstytucjonaliści kluczą z profesorem Wieczorkiem na czele, choć z jednym chlubnym wyjątkiem, pani profesor Krystyny Pawłowicz, która nie kluczy, tylko mówi jak jest. że przyjmować żywcem ten traktat lizboński, to pchać samemu kark w cudze homunto. Co w tej dramatycznej sytuacji robi pan prezydent Lech Kaczyński? Lawiruje. I czeka, co zrobią Irlandczycy. W tej gwałtem im narzucanej przez lewaków powtórce referendum. Żeby było na nich, a nie na niego. Czyli duży chowa się tutaj lękliwie za plecami małego. Bo przecież Polska, uświadomcie sobie to państwo, może nie wszyscy są tego świadomi, bo przecież Polska jest 10 razy większa ludnością od Irlandii. Nas jest 38 milionów, a ich jedynie 3,5 miliona. I my się za nich mamy kryć? Wstyd to i poruta. To oni powinni się oglądać tu na nas, a nie my na nich. Godność narodowa nie polega na manifestacjach patriotycznych, ani na jakichś błazeńskich inscenizacjach bitwy pod Grunwaldem i walkach na papierowe miecze, tylko polega na śmiałej, a zarazem wytrwałej obronie własnego narodu, jego interesów i suwerenności. Patrzmy na Niemców. Oni dali tu przykład. Innym zresztą też go dali. Jeszcze na koniec słowo. Oczywiście ta niemiecka dbałość o interes własny narodowy koliduje często. Może nie często, ale nieraz koliduje z naszym. Jak w tym przykładzie, który pan profesor przed chwilą podawał, tych szkół w Raciborzu, a gdzie indziej pewnie też. Uświadommy sobie jeszcze wyraźnie to, cośmy od pana profesora Nowaka usłyszeli. A on tam wyczytał dzięki temu pismu, które dostał od słuchaczy. Dzieci mogą się w Raciborzu w szkole bezpłatnie uczyć dodatkowo niemieckiego pod warunkiem, że ich rodzice podpiszą lojalkę, iż poczuwają się do swojej niemieckości. I polskie władze szkolne takie horrendalne lojalki gorliwie od nich egzekwują. Co to znaczy? Znaczy, że polski rząd musiał zawrzeć z niemieckim po cichu taką umowę. Oni będą nam za te lojalki jakieś tam euro płacić, a my będziemy je za te pieniądze posłusznie egzekwować. O takich, co taką umowę podpisali, o takich, co od nas na taką umowę poszli, Niemcy mówią z pogardą Dreckfresser, śmieciojady. Taki mamy rząd. I przeszło połowa Polaków jest nim dalej zachwycona. To coś o nas mówi, niestety.